Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wspieraj. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
Chrystus zmartwychwstał.
Prawdziwie zmartwychwstał.
Alleluja.
Alleluja.
Szósty raz, szósta niedziela wielkanocna. Ciągle trwamy w radości zmartwychwstania, która naprawdę zmieniła wszystko. Czy chrześcijaństwo jest przewidywalne?
Myślę, że w tym sensie, że przewidujemy w chrześcijaństwie, że dojdziemy do nieba, to można by powiedzieć, że tak. Natomiast w drodze do nieba, droga do nieba absolutnie jest nieprzewidywalna. Każdy z nas idzie indywidualną drogą, którą nas Pan Jezus prowadzi, jeżeli tylko Mu na to pozwalamy. I co się wydarzy w naszym życiu, nie wiemy. Kiedy czytamy życiorysy rozmaitych, świętych ludzi, to widzimy, że to wszystko było pełne rozmaitych niespodzianek. Życie apostołów, to co się dalej dokonało już po zmartwychwstaniu Jezusa, Jego w niebo wstąpieniu, też jest pełne niespodzianek. Ponieważ działanie tak Ducha Świętego jest takie, że wieje, kędy chce. I gdzie się poprowadzi, gdzie się popchnie, do czego cię zachęci, jeszcze tego nie wiesz. On ci odkryje to, jeżeli tylko Mu na to pozwolisz, kiedy przyjdzie na to czas.
To dziś może o tych niespodziewanych drogach porozmawiamy. Duch wieje, kędy chce. A dzisiaj, można powiedzieć, przywiał Piotra do Korneliusza, co wywróciło do góry nogami dotychczasowe ustalenia i porządki tego świata. Zaczynamy więc od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 10, wersy od 25 do 26, od 34 do 35 i od 44 do 48.
Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.
Jakby ksiądz mógł lekko tą historię Piotra i Korneliusza nam tutaj przybliżyć, bo kontekst jest bardzo ważny, a nie wszystko stąd wynika.
To prawda, warto sobie poczytać tak naprawdę szerzej ten fragment Dziejów Apostolskich. Myślę, że to, co powinniśmy zrozumieć, Korneliusz to był poganin. Poganin, żołnierz rzymski, setnik, który mieszkał razem ze swoim domem, swoją rodziną w Cezarei, czyli no już na terenie okupowanym przez Rzym. I myślę, że można o nim powiedzieć, zresztą Pismo Święte o nim mówi, Dzieje Apostolskie mówi, że to był człowiek bojący się Boga. To był człowiek pobożny, człowiek, który się modlił, który dawał jałmużny. Czyli judaizm w jakiś sposób na niego już wpływał przez fakt, że mieszkał na tym terenie być może wiele lat z całą swoją rodziną.
Czyli więc mentalnie... Był Izraelitą.
Mentalnie był Izraelitą, mentalnie był Żydem, byśmy powiedzieli. Szukał Boga, pragnął Go spotkać. I w tym dążeniu do Pana Boga no, był bardzo szczery i gorliwy. Piotr z kolei to jest człowiek, który jest Żydem z urodzenia, więc mentalnie też Izraelita. A Izraelici nie lubili pogan, nie lubili ludzi z zewnątrz, no tym bardziej okupantów. Ale generalnie mieli taką tendencję, żeby uznawać się za naród wybrany, a wszystkich, którzy są Inni no,
są niewybrani.
To są niewybrani, w związku z powyższym nie ma co się z nimi mieszać. I on potrzebował przemiany w takim właśnie myśleniu, w swojej mentalności żydowskiej. Bóg pragnął go otworzyć na zewnątrz, na innych ludzi, bo chciał, żeby Ewangelia dotarła do wszystkich ludzi, do całego świata. A jak Piotr miał pójść do całego świata, skoro on tylko i wyłącznie Żydów uznawał za godnych usłyszenia o Panu Bogu?
Całe światy czasem są bardzo małe.
To też prawda.
Mentalnie.
Tak. Więc Piotr potrzebował się otworzyć na świat, a Korneliusz potrzebował doświadczyć zbawienia, poznać Jezusa. I Pan Bóg to załatwił. Przyszedł do Korneliusza w takim widzeniu anioł, który powiedział mu o Piotrze, powiedział, gdzie Piotr przybywa, zachęcił go, żeby posłał do niego, żeby przyszedł do niego do domu i wszystko wyjaśnił. A mniej więcej w tym samym czasie Piotr miał takie doświadczenie duchowe, w którym Pan Jezus przekonywał go, żeby nie nazywał nieczystym tego, co Bóg oczyścił. Czyli w jakiś sposób przygotowywał go do otwarcia się na tych spoza Izraela. I kiedy ci posłańcy przyszli, zaraz po tej duchowej wizji w czasie modlitwy Piotra i zaprosili go w imieniu tegoż oto Korneliusza setnika, żeby on do niego poszedł, to Piotr już był przygotowany do tej drogi. No i tutaj spotykamy go właśnie w tym fragmencie Dziejów Apostolskich w takiej właśnie sytuacji, że wchodzi do domu tego Korneliusza. Żyd prawowierny wchodzi do domu poganina, setnika, okupanta.
Czyli dwóch mentalnych Żydów w zasadzie spotyka się w takiej sytuacji, w jakiej nigdy nie powinni się spotkać, bo kulturowo dzielą ich mury, granice. Pewnie nie ma żadnej tradycji dialogu żydowsko-rzymskiego, nie sądzę. Więc następuje coś kompletnie niespodziewanego. Oni by się być może nigdy nie spotkali. Znaczy, to było nielogiczne.
Tak, ale ponieważ było to konieczne i w Bożym planie się mieściło, to Pan Bóg to tak przez swojego Ducha Świętego poukładał, że do tego spotkania dochodzi. I ono jest niesamowicie owocne, zarówno dla Piotra, jak i dla Korneliusza. I wszystkich innych pogan, których on w jakiś sposób tutaj symbolizuje. Bo wszyscy ludzie potrzebują zbawienia, wszyscy ludzie potrzebują Jezusa. I musi być ktoś, kto im o tym Jezusie powie. A tym, kto im może powiedzieć o Jezusie, jest ten, który Jezusa zna, który Jezusa spotkał, który z Jezusem żył, który jest Jego uczniem i który usłyszał i przyjął do swojego serca. Idź na cały świat, bądź moim świadkiem. I gdyby w tym spotkaniu Piotr otwiera się na rzeczywistość innych ludzi niż tych, których on do tej pory znał, kochał, akceptował. A dzięki temu, że on się otwiera na rzeczywistość głoszenia Ewangelii innym ludziom, ten świat może usłyszeć o Jezusie dobrą nowinę.
To pierwsze spotkanie jest też znaczące. Te mosty zostają przerzucone i Piotr tym mostem przerzuconym przez Ducha Świętego, który mu jasno powiedział, co ma zrobić, bo on sam by na to może nie wpadł. On idzie tym mostem i to spotkanie jest na tym moście wyjątkowe, ponieważ Korneliusz pada do nóg Piotra, czyli rozpoznaje Boga w tej rzeczywistości, a Piotr, to jest cudowne, w tej sytuacji mówi, że jest człowiekiem. Bóg ich połączył, ale to jest dwóch zwykłych ludzi.
No i Korneliusz miał to doświadczenie duchowe, bo to anioł mu się objawia, anioł mu każe tego człowieka do siebie zaprosić, więc jest przekonany, że to jest ktoś wyjątkowy. A z drugiej strony Piotr też no, jest tutaj, staje też w prawdzie i w pokorze. Jesteśmy na tej samej płaszczyźnie, jesteśmy tak samo ludźmi. I możemy się spotkać razem na płaszczyźnie wiary, na płaszczyźnie Jezusa Chrystusa. Możemy się spotkać po to, żeby mówić o Jezusie, żeby się nim nawzajem bogacić, podzielić, żeby doświadczyć Jego mocy, doświadczyć Jego miłości. I widzimy w tym fragmencie Dziejów Apostolskich, że to jest rzeczywiście spotkanie pełne mocy, pełne treści. Piotr robi to, do czego został powołany i posłany, czyli opowiada dobrą nowinę o Jezusie. Z kolei Korneliusz jest bardzo spragniony tej nauki. Całym swoim domem on jest człowiekiem wyczekującym, człowiekiem, który chce być coraz bliżej Boga, chce Go poznawać. I to jest też bardzo ważna rzeczywistość, że no, kiedy jest ta wspólna płaszczyzna, z jednej strony gotowość, z drugiej strony pragnienie przyjmowania, oto to działanie Ducha Świętego może być bardzo obfite, bo nic tak naprawdę go nie ogranicza.
Duch Święty został wylany też na całą rodzinę. To pokazuje owoce tego spotkania, że naprawdę wstąpił i też ogarnął wszystkich, którzy byli wtedy w domu.
Dokładnie, oni są jeszcze nieochrzczeni. To jest niesamowite. Oni są jeszcze nieochrzczeni, a już Duch Święty działa, już Duch Święty objawia swoją moc. Także się zdumiewają, bo to nie tylko Piotr jest zdumiony, ale są tutaj inni Żydzi, którzy przybyli z Piotrem. I oni wszyscy są zdumieni, bo słyszą, prawda, przejawy działania Ducha Świętego, słyszą modlitwę w językach, glosolalię. I to jest też dla Piotra ważne takie potwierdzenie. Kolejne potwierdzenie, że Duch Święty działa. Skoro Duch Święty działa, a przecież my żeśmy go też otrzymali. Skoro ci ludzie otrzymują Ducha Świętego tak samo jak my, tak samo Duch Święty w mocą swoją się objawia w ich życiu, jak i w naszym się objawił, to nie ma żadnego powodu, żeby im odbierać możliwość budowania relacji z Jezusem, aby im odbierać możliwość chrztu. No i następnym krokiem jest chrzest i włączenie do wspólnoty.
Bóg nie ma względu na osoby, dziś o tym mówimy. I ty, drogi słuchaczu, być może wydaje ci się, że to akurat nie dla ciebie historia, że Duch Święty na ciebie specjalnie nie stąpi, że wszystko w twoim życiu jest w miarę jasne i poukładane. Może lepiej, żeby się nie zmieniało, a może byś chciał, żeby się zmieniło, a i tak w to nie wierzysz. No to co, Duch Święty jakoś sobie tutaj może poradzić z tą sytuacją?
Duch Święty na pewno sobie poradzi z tą sytuacją, ale jak widzimy z tego fragmentu, bardzo ważne jest to, żebym ja możliwie mało przeszkód działaniu Ducha Świętego stawiał. Czyli jednak, żebym miał pragnienie. Pragnienie zmiany, nawet jeżeli nie za bardzo wierzę.
O, co to za słowa, żebym miał pragnienie, to bym pragnął.
Jak mam pragnienie, to będę pił. Jak nie mam pragnienia, to nie będę pił. Bo czy ja wierzę w to, że to się może w moim życiu wydarzyć, że się coś może
nie
zmienić?
Nie
wierzę. No to właśnie, to nie wierzę. Ale pytanie, czy chcę, żeby się coś zmieniło?
Chcę.
No to już jest dużo.
Tak?
Bo jeżeli chcę, no to jak chcę, no to zaczynam coś z tym robić. Korneliusz chciał.
A nic nie robię, boję się. Ja tylko chcę. Tylko chcę, a wciąż robię to samo.
No to usłyszeć te słowa Jezusa zmartwychwstałego, odwagi. Odwagi. Chociaż to akurat Pan Jezus powiedział w czasie burzy na jeziorze, jak sobie tam przyszedł do uczniów, czyli nie zmartwychwstały jeszcze, ale już pełen mocy. Mówi, odwagi, nie bójcie się, ja jestem. Jeżeli się boisz, to usłysz Jezusa, który pośród tego być może rozszalałego żywiołu twojego życia przychodzi do ciebie z tym słowem. Odwagi, nie bój się, ja jestem. Pozwól Jezusowi wejść w łódź twojego życia. Pozwól mu wejść do siebie. Pozwól mu, żeby uciszył burzę. Pozwól mu, żeby zabrał lęk.
Pozwól mu, żeby wpuść Piotra, który do ciebie puka.
Dokładnie. Więc zapragnij tego. Jeżeli już ten lęk oddajesz Panu Jezusowi, to pozwól sobie na tą szczerą rozmowę z Nim. Panie Boże, nie wierzę za bardzo, boję się, ale chcę doświadczyć czegoś nowego w moim życiu.
Za chwilę przeczytamy fragment z listu świętego Jana, apostoła. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana, apostoła. Rozdział 4, wersy od 7 do 10.
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
W spotkaniu Piotra i Korneliusza Duch Święty mógłby te słowa szeptać wszystkim tam zebranym. Bo to jest jakby jądro całej nauki chrześcijańskiej, której nie da się wydedukować, bo to przekracza dedukcję. To może tylko być objawione. A objawione jest tym, którzy są otwarci, którzy przyjmują Ducha Świętego.
No, a skoro to jest jądro, tak jak Pan powiedział, to znaczy, że ten Duch Święty na pewno to szeptał. Tą treść w serca tych, którzy tam byli. I jednych, i drugich. I pochodzenia żydowskiego, i pochodzenia pogańskiego. Żeby właśnie przyjąć siebie nawzajem. I jedni, i drudzy kulturowo mogliby mieć problem z przyjmowaniem tych narodów, prawda? Żydzi, prawda? Pogan, Rzymian, a Rzymianie z kolei Żydów, których okupowali. Ale na płaszczyźnie ducha te różnice znikają. Dlatego święty Paweł potem powie w różnych innych miejscach, że już nie ma różnicy. Nie ma niewolnika, niewolnego, prawda? Mężczyzny, kobiety i tak dalej. Bogaty, biedny. Jesteśmy kimś jednym w Jezusie Chrystusie. Duch Święty do tej jedności prowadzi, do rozpoznawania w drugim człowieku właśnie brata. Brata, dziecka Bożego, stworzenia Bożego. Kogoś, kto jest taki sam jak ja. Kogoś, kto ma takie same pragnienia i potrzeby jak ja, takie same pragnienie miłości, pragnienie akceptacji, pragnienie przyjęcia, potrzebę właśnie bycia przyjętym, zaakceptowanym. I możemy to odkryć, kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu nas kształtować, przemieniać.
To ciekawe, proszę księdza, bo na początku mówiliśmy, o czym będzie ta rozmowa. Zawsze tak sobie jakoś planujemy, prawda, tę sprawę, że Bóg nie ma względu na osoby, czyli że tutaj zawsze jest lekkie szaleństwo Ducha Świętego i on naprawdę chodzi drogami nieznanymi. Ja kompletnie nie miałem pojęcia, ani nie myślałem, że ten program pójdzie w tą stronę, że tutaj już wchodzimy, no Duch Święty w końcu, że już wchodzimy trochę w modlitwę tak naprawdę. Wchodzimy w głębokość. Mhm. No to idźmy dalej tą drogą. Tu jest napisane, że miłość nie jest ze mnie, ale że mogę jej doświadczyć. Ba, mogę ją dawać i ona ciągle nie jest ze mnie.
Nie jest ze mnie, ponieważ miłość jest z Boga. Święty Jan o tym bardzo dobrze mówi. On jest tym uczniem, który spoczywał na piersi Zbawiciela, który był mu jakoś tam najbliższy tak emocjonalnie. Wsłuchiwał się w bicie serca Jezusa. Mówimy często o świętym Janie właśnie to. I on odkrywa przed nami w sposób szczególny tajemnicę tego, że zostaliśmy stworzeni z miłości dla miłości. Że Bóg jest miłością. On o tym bardzo mocno pisze. I jeżeli Bóg jest miłością, to on mnie stwarzając uczynił mnie zdolnym do miłości. Uczynił mnie, obdarował mnie swoją miłością. Miłością, ale obdarowując mnie swoją miłością, uczy mnie tego nieustannie, że miłość jest nie dla siebie samego, ale miłość jest dla innych, więc miłość jest darem. Bóg dzieli się miłością z nami i zaprasza nas do tego, byśmy się dzielili miłością z Nim i z innymi ludźmi, do których On nas posyła. Bo miłość jest, no wiadomo, relacją. Relacją i...
Miłość jest życiem.
Jest życiem.
To jest tak napisane pięknie, przepraszam, że się tu przerwałem, ale w tym momencie może to ważne. W tym się objawiła miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Jak myślę sobie o spotkaniu Piotra i Korneliusza, to wszyscy mogli poczuć i wyjść stamtąd, to, że byli pełni życia.
Dokładnie tak. No to spotkanie już wiemy, mocą Ducha Świętego, ale też źródłem mocy do działania Ducha Świętego w jednych i w drugich było właśnie zwycięstwo Jezusa nad śmiercią. Śmiercią grzechu, której wszyscy ludzie tkwią, jeżeli tylko tego nadal chcą. Ale zostaliśmy przez Jezusa wyzwoleni z tej śmierci i przywróceni do życia. Przez chrzest święty jesteśmy pełni życia, więc Korneliusz ochrzczony w Duchu Świętym i ochrzczony przez sakrament Kościoła, sakrament Chrztu Świętego, czyli się wszystko w mocy Ducha Świętego, od tej pory już żyje pełnią życia. I to życie w tej wspólnocie zaczyna przynosić konkretne owoce. My tutaj możemy się ich tylko tak naprawdę domyślać, ale cały dom Korneliusza przyjmuje wiarę, więc nie tylko jego, prawda, żona, nie tylko jego dzieci, ale także wszyscy, którzy tam mieszkają. Słudzy, niewolnicy, niewolnice, oni wszyscy przyjmują wiarę w Jezusa Chrystusa. Być może jacyś przyjaciele, goście, którzy przyszli na to spotkanie, bo nie wierzę, żeby tam Korneliusz się ograniczał tylko do swojego najbliższego grona. Myślę, że chciał się już wtedy podzielić tym, co otrzymał. Tym właśnie przyjściem Piotra do jego domu. Niesamowite jest to. Właśnie w Duchu Świętym to życie zaczyna nas wypełniać i uzdania nas do tego, byśmy się tym życiem dzielili.
Tym się różni nowe życie od starego, bo zapewne kiedy Duch Święty zstąpił i wszyscy jakoś nim napełnieni zaczęli wszystko na nowo widzieć, bo w sensie te mosty się poprzerzucały, zaczęli rozmawiać, a już tam widzę to całe towarzystwo, bo przecież tam przyszli ci Żydzi, którzy byli zadziwieni. O, to tutaj też, prawda, na pogan stąpił, to nie było kompletnie niemożliwe. I poganie, którzy tam nagle na nich stąpił Duch Święty, zobaczyli, no nie, no przecież coś nas łączy z tymi ludźmi, mimo że jesteśmy kompletnie na jakichś antypodach, nie? Nagle zaczęły się te kładki przerzucać. Być może zaczęli ze sobą rozmawiać, być może coś zaczęła się tworzyć jakaś wspólnota wśród ludzi, którzy naprawdę byli od siebie oddzieleni ścianą, murem, granicami historycznymi, każdymi kulturowymi, językowymi, na różnie przecież to było skomplikowane. Tak Duch Święty może działać w naszych rodzinach, w naszych pracach, nie wiem gdzie.
Duch Święty tego pragnie. My żeśmy otrzymali Ducha Świętego po to, żeby te strumienie wody żywej, też w Ewangelii Jana, bodajże 7 rozdział, gdzie jest powiedziane, że strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza, mojego wnętrza, Jezusa na nas, ale z naszego wnętrza jesteśmy świątynią Boga, świątynią Jego obecności, świątynią Ducha Świętego. Więc te strumienie Ducha Świętego, wody żywej chcą się rozlewać na całe nasze życie, na naszych najbliższych, tych, którzy, z którymi mieszkamy, żyjemy, z tymi, którymi pracujemy, naszych przyjaciół, którymi odpoczywamy, spędzamy czas. Duch Święty chce przemieniać całą rzeczywistość, odnawiać nas w każdym aspekcie naszego życia, także tym zawodowym. Więc to dotyka wszystkiego i relacji ze mną samym, relacji z drugim człowiekiem, relacji z Panem Bogiem. Działanie Ducha Świętego jest niczym nieograniczone poza moim własnym grzechem, niepodporządkowanym Panu Bogu, nieoddanym Jego miłosierdziu. Więc jeżeli ja tylko pozwalam Duchowi Świętemu, no to on robi swoją robotę, bo ma mnie uczynić świętym.
I to jest świetne. Myślę sobie o tym cytacie z pierwszego czytania, że Bóg nie ma względu na osoby, czyli ma wzgląd na osobę, a nie na konwenanse.
Tak, ma wzgląd na osobę. Na każdym mu zależy, a wszystko, co wokół, jest drugorzędne. I ważne jest to, żebyśmy zrozumieli też, że Panu Bogu zależy na nas, ale Mu zależy również na tych, którzy wokół nas są. Zwłaszcza na tych, co do których my myślimy sobie, że być może to jednak nie jest dla nich, że oni nie są warci, nie są godni, oni są źli. Oni mnie krzywdzą, oni nie robią tego, co powinni robić. W mojej ocenie mogę widzieć ich tak, jak Piotr widział Żydów, znaczy jak Piotr widział Rzymian i okupantów, ale Duch Święty widzi w tych ludziach właśnie tego Korneliusza, który chce być zbawiony, który potrzebuje łaski zbawienia, który być może dzisiaj jeszcze o tym nie wie, nie za bardzo się o to modli, ale to skoro tak, to ja powinienem być tym, który się modli i troszczy się o to, by jednak Jezus z łaską Ducha Świętego mógł dotrzeć do każdego człowieka.
Bo to jest też ciekawe. Zawsze są tacy, którzy są na antypodach po drugiej stronie, prawda, nie pasują jak po prostu do tej układanki zupełnie. Ale jest też taka kategoria ludzi, mi się wydaje, najpowszechniejszych bohaterów tego świata, którzy stoją w drugim i trzecim rzędzie, nie? Tam się spotyka Piotr z Korneliuszem, ja do tego wrócę, ale tam wkoło stoi jednak spore towarzystwo, którzy są obserwatorami i tego cudu doznają na sobie. Duch wstąpił nie tylko na tych dwóch, prawda, mężów, którzy wymienili uprzejmości, uściski i połączył ich. Nie, to po prostu dookoła idzie. I tych z trzeciego rzędu też.
Tak jest.
I nawet, bo tu jest, którzy słuchali, jest napisane, tak? Mhm. Wystarczyło, że on z zawincza słuchał, to też go to dotknęło.
To prawda. Duch Święty znajdzie zawsze sposób, więc jak ktoś stoi dzisiaj w trzecim rzędzie, tudzież za filarem kościoła i nie za bardzo wie, po co tam przychodzi, to niech słucha. Niech słucha tego, co Bóg do nas mówi, co mówi do Niego i otworzy się na to, że na Niego Duch Święty też wstąpi i po to, żeby Go pociągnąć z tego gdzieś tam trzeciego, czwartego rzędu na sam przód. Uczynić Go uczniem, uczynić Go potem świadkiem Jezusa.
No, to niezwykła siła Ducha Świętego, który z trzeciego rzędu i z zawinkla wyciąga ludzi do tego, żeby dawali świadectwo i oddawali życie, bo tak przecież też było.
Tak, tak. Jest. Ja myślę, że Duch Święty takich szczególnie lubi wyciągać. Pan Jezus miał takie, prawda...
Trzeciorzędnych.
No, trzeciorzędnych totalnie, prawda, takiego celnika Zacheusza powoływać na przykład na apostoła.
Marię Magdalenę.
Marię Magdalenę na apostołkę swojego miłosierdzia i zwiastun zmartwychwstania. Dokładnie, no Zacheusza, prawda, ściągniętego z drzewa. Mnóstwo w Ewangelii znajdziemy opisów, że Jezus wyszukuje tych, którzy gdzieś tam są daleko, na których nikt nie zwróciłby tak naprawdę uwagi, oni sami nie przyjdą, ponieważ się boją, ponieważ uważają, że są niegodni i wiele innych powodów mają. Więc my jesteśmy tymi ludźmi. I nas Jezus wyszukuje. Każdego z nas widzi. Czy włazimy na drzewo, czy siedzimy w komorze celnej, prawda, czy jesteśmy pogrążeni w tym momencie w grzechach.
Nie ma względu na osoby, czyli ma wzgląd na osoby. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Jana. Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, wersy od 9 do 17.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej tak, jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
wracam do sceny Piotra i setnika Korneliusza i ten obraz się wyjaśnia poprzez te słowa. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Dokładnie tak to musiało być. Wiele radości i miłość, która zupełnie niespodziewanie ogarnęła tych ludzi. Miłość, czyli rozwiązały się te płoty, różne jakieś tam mury Jerycha i zaczęło się relacje między nimi.
Tak, zaczęła się miłość. Tak było w raju. Wierzymy, że tak było, tak. Mamy do tego wracać, nawet coś więcej, dlatego że ta nasza relacja z Panem Bogiem dzisiaj jest o wiele bliższa, o wiele szczególniejsza niż była w raju, dlatego że dziś jesteśmy nazywani dziećmi Bożymi, więc to jest relacja rodzinna, bardzo rodzinna, bardzo osobista. I Bóg w związku z tym nie szczędzi nam tej swojej miłości, a my jesteśmy zdolni dzięki Jezusowi i Jego ofierze tą miłość przyjąć, tą miłością żyć. To jest tak, że w praktyce naszego życia czasami się zmagamy z tym i widzimy, że to jest dla mnie bardzo trudne przełamywać się. Ale to nie ma się dokonywać i nie może się dokonywać. Się nigdy nie dokona moją własną mocą, moją własną pobożnością czy jakimiś tam dobrymi chęciami. One są bardzo ważne, ale to Bóg mnie uzdania do takiej miłości. To Bóg czyni te rzeczy we mnie, kruszy moje serce, zabiera mi serce kamienne, daje mi serce z ciała. I choć przykazuje mi to przykazanie miłości, to podaje siebie jako źródło tej miłości. Jak ja was umiłowałem, tak się miłujcie, jak ja was umiłowałem. Pokazywał wielokrotnie w czasie swojej publicznej działalności, na czym polega to, że nas umiłował. Aż do takiej sceny mocnej, prawda, z Ostatniej Wieczerzy, czyli tutaj kilka rozdziałów wcześniej, kiedy umywał nogi apostołom. To jest miłość, czyli usłużenie drugiemu człowiekowi. Wejście w taką postawę troski o niego, pragnienia dobra dla niego, zawalczenia o drugiego człowieka. Miłość ma się przejawiać w konkretach, a więc to nie chodzi o to, żeby mieć wzniosłe uczucia, jakieś górnolotne takie emocje, ale żeby przede wszystkim mieć tą otwartość na niego, pragnienie dobra dla niego, pragnienie pomocy mu, podniesienia go. Temu często, myślę, że jak się tym tak zastanowić, to wcale nie muszą towarzyszyć jakieś wzniosłe uczucia. Czasami jest to trudne od emocjonalnej strony, bo wcale możemy być tak nieprzyjęci otwartym sercem, jak Korneliusz przyjął Piotra. Ale z drugiej strony jest to również bardzo potrzebne, bardzo ważne, bo w ten sposób otwiera się serce drugiego człowieka, kiedy poczuje się zaopiekowany, kiedy poczuje, że ktoś o niego walczy, ktoś o niego się troszczy.
To ksiądz pięknie powiedział. Tu jest tak napisane i to nie jest jedno miejsce o tym przykazaniu. Daję wam przykazanie, prawda? To przykazanie się kojarzy z takim po prostu Ordnung muss sein, z takim, mieli 613 przykazań i wszystkich musieli
przestrzegać.
A tu jest jeszcze jedno, albo tu jest jedno najważniejsze. A może to słowo jest jakieś takie niesprawne troszkę? Może to jest moja droga? Mój dar, nie wiem jak to powiedzieć, to jest...
Styl życia.
Bo przykazanie.
Tak, to przykazanie.
Ale ja
miłości.
Sam siebie tego nie spełnię, bo ja nie mam z czego tego spełniać.
Dlatego nie mam tego spełniać sam z siebie. Dlatego bardzo ważna jest relacja z Jezusem. Jezus tutaj mówi w drugim zdaniu tego dzisiejszego fragmentu Ewangelii, trwajcie w miłości mojej, trwajcie w tej miłości. Czyli bądźmy razem, bądźcie ze mną. Pozwólcie, żebym ja był z wami. Bądźmy na siebie nawzajem otwarci, bądźmy dla siebie nawzajem życzliwi, miejmy dla siebie nawzajem czas. Tak Pan Bóg nas do tego zachęca, tak motywuje, chociaż po jego stronie nie ma nigdy problemu. On zawsze jest tym, który ma dla nas czas, zawsze nas słucha, zawsze nas przyjmuje, zawsze jest na nas otwarty i ciągle nas wypełnia, znaczy przynajmniej daje nam tą łaskę, którą możemy być wypełnieni, o ile zauważymy, że ta łaska jest i my zaangażujemy się w tą relację miłości.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. I ci w domu Korneliusza, i ci z Zawinkla, i ci trzeciorzędni, trzeciego rzędu, oni wszyscy poprzez Ducha Świętego nagle zaczynają słyszeć i rozumieć, co ojciec mówi do syna, a syn mówi do wiernych ojca. Przez Ducha. To jest jakaś niesłychana tajemnica.
Ale objawiona nam. To jest tajemnica, której Bóg nie chowa dla siebie, którą Bóg się dzieli z każdym z nas, bo to jest tajemnica Jego miłości i pragnienia, by ta miłość stała się doświadczeniem każdego człowieka, bo po to zostaliśmy stworzeni. I Bóg zaprasza nas do tego, byśmy takimi pośrednikami tej łaski, tej miłości stawali się. Żebyśmy pozwalali Panu Bogu na to, żeby On nas do tego uzdalniał. Ja sam, kiedy te słowa mówię teraz, to sobie przypominam mnóstwo sytuacji takich z mojego życia, kiedy mi tej miłości do drugiego człowieka brakuje. to głoszę jak gdyby to słowo przede wszystkim do siebie samego, w pierwszej kolejności, żeby Bóg zmieniał moje serce, żeby otwierał mnie, uwrażliwiał mnie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, wyrywał z takiego wygodnictwa. To tylko się może dokonać mocą Bożą.
A czy ksiądz, jak my tu siedzimy, to myśli ksiądz, że my trochę jesteśmy w domu setnika Korneliusza? Uczestniczymy w tym? Bo ja tak czuję trochę, że tak.
Możemy tak powiedzieć. Nie wiem, kto jest Piotrem, a kto jest Korneliuszem w tym duecie.
A ja mogę być trzeciorzędnym, po prostu zawinklowym stojakiem.
Aha, okej. Okay. No dobra, to ja też się gdzieś tam w tym miejscu ustawię. No właśnie, no coś takiego jest, dlatego że przecież słuchamy słowa. Słuchamy słowa, słuchamy tego, co mówi Jezus do nas. Czy bezpośrednio, czy mówi do nas przez apostołów. Słuchamy tego słowa i stajemy się uczestnikami tego słowa. Życiem, życia, które to słowo nam daje, które nas wlewa. Ono też rodzi w nas, myślę, pragnienia, tak? Skoro się czujemy jakoś uczestnikami tego spotkania, to słowo rodzi pragnienie w nas, by się coś zmieniało w naszym życiu, byśmy doświadczyli tej miłości, o której tutaj dzisiaj dużo mówimy, czytamy, słuchamy, żeby ona rzeczywiście coraz bardziej kształtowała nasze serca.
Cały świat w jakimś sensie trochę może być domem setnika Korneliusza, bo Duch Święty przecież dotyka różnych ludzi w różnych miejscach, na różnych kontynentach, którzy nagle zaczynają mówić gdzieś wewnętrznie jednym głosem, mimo że byli kiedyś po różnych stronach. Tu jest tak pięknie napisane. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. No z naszej mocy to by średnio się udało. Abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał. To coś więcej niż marka firmy, którą założył mój pradziadek i on owoc trwa, a potem przyjdzie wojna i przestaje trwać.
Tak, no działanie Pana Boga rzeczywiście ma wymiar eschatologiczny, czyli otwiera nas na wieczność, otwiera nas na tą przyszłość, która dla nas została przygotowana, obiecana, zaplanowana przez... I Bóg wszystko robi, żebyśmy my ten cel osiągnęli. To nasze życie, Kościół trwa już 2000 lat i bez względu na to, jak my postrzegamy dzisiaj różnego rodzaju kryzysy w Kościele, to mamy zapewnienie, że bramy piekielnego nie przemogą, że ten Kościół będzie zawsze trwał. W takiej czy w innej formie, w mniejszej lub większej wspólnocie, na tym czy innym kontynencie, Kościół zawsze przetrwa do końca świata, ponieważ Jezus cały czas ma to wielkie pragnienie, by Jego słowo dotarło na krańce świata. Więc będzie nieustannie powoływał swoich uczniów i będzie ich posyłał. Nas wszystkich, którzy jesteśmy ochrzczeni, nas wszystkich będzie powołał i posyłał, bo ja już teraz od razu usłyszałem, prawda, no to dotyczy, prawda, biskupów, misjonarzy, jakichś tam księży. Nie, każdy z nas jest tym, który jest posłany, wybrany. Jesteśmy cząstką Kościoła. Dopóki nią będziemy, dopóki się nie wyłączymy sami z siebie, to nigdy nie zostaniemy odłączeni od Kościoła, nigdy nie zostaniemy odłączeni od Jezusa. Tylko my sami możemy się chcieć próbować odłączyć. Ale dopóki będziemy trwać, zawsze będziemy tymi, których Bóg umiłował i których posyła na krańce świata i przez których chce, żeby owoce naszego życia wzrastały i owoce Królestwa Bożego wzrastały.
Jezus dużo mówi o relacji naszej z Nim, o trwaniu w Nim, ale ta Ewangelia kończy się pięknym zwrotem. To wam przekazuje, abyście się wzajemnie miłowali. Czyli Jezusowi chodzi o nas jako ludzi i o wzajemne relacje między nami. Jest to dla Niego po prostu ważne. Nie tylko tyle, uwierz w Boga i wtedy wstąpisz do nieba i spotkasz się, oczywiście, ale ludzie, kochajcie się po prostu. Dlaczego? No bo ja was do tego uzdalniam. Już teraz możecie, będzie łatwiej, spróbujcie jeszcze raz.
No właśnie, bo ja was do tego uzdalniam, bo ja was do tego powołałem, do tego jesteście stworzeni z miłości i dla miłości. Uwierzcie w to, że miłość przemienia świat, przemienia życie, przemienia was i przemienia innych. Miłość Boga, która w nas jest, rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany i tej miłości w związku z tym nigdy nie zabraknie. Nigdy nam nie zabraknie miłości, bo Duch Święty został nam dany, a On jest miłością. Więc jeżeli mamy problemy w tych relacjach naszych, możemy i powinniśmy wołać Duchu Święty, przyjdź, otwórz moje serce, przemień, wypełnij mnie swoją miłością. Dokonaj dzieła, którego trzeba, żebym umiał bardziej kochać odpowiedzialnie, mądrze, umiał przebaczać, bo to też jest wyraz miłości. Żebym chciał dobra tej drugiej osoby, zatroszył się o nią, zawalczył, bo w ten sposób będę szczęśliwy.
Alleluja.
Alleluja.
Za uwagę dziękuję Państwu.
Ksiądz Łukasz Turek
i Paweł Kęska.
Księga.
Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała Ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.